Chwała Bogu. O co by było, jakby się Pan gniewał bez przystanku? Nie byłoby nadziei dla nas. Także w tym fragmencie, o którym Dawidek wspomniał, jest nadzieja, nie? Że nasz Pan nie gniewa się nieustannie. Tak. Ja w ogóle to jestem zaskoczony, że ile razy przyjadę, to tato prosi mnie do usługi, tato pastor. Bo no, ja zdaję sobie sprawę ze swojej chaotyczności, jak mi to wszystko idzie. A też bardzo lubię się karmić, coś chyba się sprzęgla tutaj. To może tak echo po prostu idzie. A też lubię się karmić i słuchać, ale ostatnim razem słuchałem, także teraz już na chodnika się wyrwałem, że ok. A tym bardziej, że Bóg dotyka mnie jednym takim słowem. I dlatego pytałem tu ostatnio, czy pytałem mamy, pytałem pastora, czy dzieliłem się z wami słowem o namanie. Ponieważ jakiś czas temu gdzieś Bóg tak dotknął mnie szczególnie tym fragmentem. Ale z tego co wiem, to nie. I chciałbym wykorzystać ten krótki fragment. Ale wcześniej chciałbym, żebyśmy mogli sobie przeczytać z Ewangelii Marka. Nie, przepraszam. Ewangelia Marka zostanie później. List do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, niwecz odrzucę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badasz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co zgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I to jest wspaniały, myślę, fragment, który opowiada nam o tym, ile dla Boga warte są nasze ludzkie mądrości, nasze ludzkie filozofowania i nasze ludzkie dążenie do poznania. Ja się bardzo cieszę z tego fragmentu, dlatego że kiedy tak niezręcznie byłoby mówić z Boże do ludzi, popatrzmy na siebie, jacy my jesteśmy słabi, jak my jesteśmy mało znaczący. Ja to nie byłoby chyba fajne, jak ja bym wyszedł i tak zaczął mówić ludziom. Jeszcze niektórzy są tacy, którzy mają w nawyku mówić wy. Wy musicie się upamiętać, wy musicie się nawrócić, musicie mieć więcej miłości. Ja staram się sobie wbijać do serca to, żeby mówić my potrzebujemy, dlatego że ja jestem najbardziej pożałowania godny, jeżeli o to chodzi. I ja tak naprawdę jestem nikim na tym świecie. Im wcześniej sobie zdał z tego sprawę, tym jest wygodniej żyć później. Ale niezręcznie byłoby przyjść do zboru i powiedzieć, my wszyscy jesteśmy nic nie warci. Jesteśmy nikim szczególnym na tym świecie. To nie byłoby fajne. Ale Biblia pomaga nam, bo już wcześniej apostoł Paweł powiedział to, że tak naprawdę tak jest i taka jest prawda. Popatrzcie na siebie, popatrzmy na siebie. Kim szczególnym jesteśmy? Czy mamy jakiś ród wybrany, szczególny? Jesteśmy jakiegoś pochodzenia takiego wielkiego, królewskiego? Nie, tak naprawdę myślę, że niewielu jest takich, nawet patrząc na nasz globalny kościół w Polsce, kiedy sobie pomyślimy, no tak naprawdę tak znaczących, takich bogatych ludzi, majętnych, jakichś takich wyjątkowych, to jakoś nie widać, nie? A nawet jeżeli są, to gdzieś tam sympatyzują po prostu z jakimś zborem, jakimś kościołem, coś sponsorują, ale tak naprawdę nie są to ludzie zaangażowani, nie są to ludzie w służbie. I można powiedzieć, że faktycznie apostoł Paweł miał wtedy rację. Ale on miał rację dlatego, że on poznał, jak działa Bóg i jaki jest charakter Boga. Że Bóg tak naprawdę robi to celowo. On wybrał to, co jest słabe, żeby pokazać, swoją moc w tych słabościach. I to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, ale właśnie otwórzmy sobie fragment, który mówi nam o... Przepraszam, bo ja mam tylko dwie zakładki w Biblii i muszę sobie jakoś tu wspomagać się. Tych fragmentów miałem więcej. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. I tu jest ten fragment, nie wiem, czy ja go w całości przeczytam, bo może jest szkoda czasu, ale myślę, że każdy z nas dobrze zna tę historię, tylko początek. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, prowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. I pamiętamy, co się stało dalej. Ja tak pokrótce opowiem. Naaman uchwycił się nadziei i sobie myśli, może faktycznie ktoś jest w stanie mi pomóc. Zebrał, poszedł do króla i król mu powiedział: tak, jedź, załatwimy sprawę. Tam jeszcze w międzyczasie był list wysłany do króla Izraela, który król się wystraszył i mówi: co oni chcą ze mnie zrobić? Ja mam uleczyć go? Przecież ja tego nie zrobię. Oni chcą mnie sprowokować. Wtedy przyszedł prorok, który powiedział: król, wyślij go do mnie, niech ten tam jakiś ważny człowiek zobaczy, że jest prorok w Izraelu. Niech pokazał mu, niech przyjedzie tutaj. I wtedy pamiętamy, że Naaman zabrał sobie skarby, jakieś tam podarunki dla proroka, dla Izraelusza i przyjechał pod bramę. Dobija się tam proroku: chodź do mnie, będziesz mnie leczył. A wiemy, co zrobił Elizeusz. Tak naprawdę miał jakieś ważniejsze zajęcie i wysłał tylko sługę. I przez tego sługę przekazał, że Naaman powinien pójść do Jordanu i zanurzyć się tam 7 razy i wtedy będzie uzdrowiony. Tak było? Jakbym się gdzieś pomylił, to mnie poprawiajcie. I wtedy Naaman ochoczo pobiegł do Jordanu, zanurzył się, wyskoczył i był zdrowy.
Nie.
Nie był zdrowy? Był zdrowy. Nie, ale nie ochoczo, nie? Wiemy dobrze, jak to było. On zdenerwował się i powiedział, że jak ja, taki znamienity człowiek, mam iść i w brudnej rzece Jordan się kąpać, kiedy u nas są dużo czystsze rzeki, ładniejsze, piękniejsze, to tutaj. I bardzo się zdenerwował, rozgniewał się wręcz jeszcze tą pogardą, że prorok nawet do niego nie wyszedł. On tu z takimi niespodziankami przyjechał, a prorok nawet nie wyszedł do niego, nie? I uniósł się honorem, uniósł się ambicją i mówi: to ja wracam. Ale dalej czytamy, że ludzie, którzy z nim byli, jego słudzy z kolei, mówią: panie, skoro już tutaj jesteś, co ci szkodzi? Jedź do tego Jordanu, zanurz się, bardziej się nie rozchorujesz, zobaczymy, co będzie. No i on pod namową tych swoich słów pojechał tam. I ja lubię to zawsze obrazowo opowiedzieć tą historię, ponieważ tutaj Biblia bardzo lakonicznie i tylko krótko o tym opowiada. Ale kiedy sobie spróbujemy wyobrazić tę sytuację, odnieść ją do dzisiejszych czasów na przykład. Mamy piękną rzekę Wisłę w Krakowie i załóżmy, że przyjechał jakiś bogaty król z innego państwa, czy prezydent, i on ze swoją całą świtą, te limuzyny, te piękne samochody, które mu towarzyszą, nagle zjeżdża gdzieś tam, nie wiem, jakie dzielnica Krakowa, ale gdzieś tam na uboczu nawet, i zajeżdża sobie, powiedzmy, w Nowej Hucie pod most i tam będzie się kąpał. Wiemy, co musiało temu towarzyszyć. On też przyjechał w jakimś orszaku na pewno, ponieważ wiele wozów z nim przyjechało, wiele sług. I on, kiedy w tych swoich pięknych szatach wyszedł z tego wozu i szykuje się tam do kąpieli, musiało na brzegu zebrać się dużo ludzi. Raz to byli jego słudzy, a dwa to byli ludzie, którzy gdzieś tam z okolicy się zobaczyli, że coś się dzieje i przyszli obserwować. I wiecie, jak on się musiał czuć. Tak jakby się czuł dzisiaj jakiś prezydent, wchodząc do rzeki i sobie myśli: zrobię z siebie idiotę. Wyjdę po 7 razach i nic. I tak sobie pewnie myślał. Ale wiemy dobrze, że on wszedł do tej wody, że zanurzył się raz, drugi, trzeci, piąty. Pewnie dalej ten trąd był na jego ciele, ale kiedy zanurzył się 7 razy, kiedy wyszedł, okazało się, że jest czysty. I odesłał sobie, pomyślał sobie: faktycznie jest Bóg w Izraelu. Wiemy o tym później, że on wrócił do Elizeusza, podarował mu mnóstwo tych skarbów. Chciał podarować mu mnóstwo skarbów. Elizeusz rzeczywiście odmówił, nie potrzebował nic. Prorok pod głową ma głaz, jak mówi pieśń. Więc on nie potrzebował tego, ale ten człowiek wydał wspaniałe świadectwo o Bogu. Powiedział, że nie ma innego Boga, że tylko do tego Boga on się będzie modlił, do Boga Izraela. Tylko czasami, żeby ten prorok mu dał taką dyspensę, że jak będzie musiał wejść ze swoim królem, to król czasami na jego ramieniu się wspiera, jak chce uklęknąć i mówi, to tylko będzie jedna sytuacja, kiedy ja będę klękał przed innym Bogiem. A prorok mu powiedział, idź w pokoju, nie przejmuj się tym. Ale świadectwo zostało wydane. Ten człowiek został oczyszczony. I dlaczego ja mówię o tej historii? Dlatego, że jest tutaj kilka, co najmniej kilka, takich, które mnie dotknęły właśnie w ostatnim czasie, szczegółów, na które bardzo warto zwrócić uwagę. Ja tak jak pokrótce tylko mówię, jednym z tych szczegółów to jest właśnie to, że Bóg czasami wybiera takie drogi, żeby objawić swoją moc, które dla nas są niepojęte. I czasami chce skruszyć dumę człowieka i pokazać mu, że on tak naprawdę nie jest jakimś... Jak sobie myślę, czy naprawdę ja tutaj nie mówiłem o tym, tak widzę pastora, ale może nie. I chcę pokazać, że mimo, że tobie się wydaje, że jesteś taki ważny, taki wielki, taki potrzebny, to w moich oczach jesteś naprawdę bardzo mały. Jesteś dla mnie cenny, ja ciebie kocham, ale tak naprawdę twoja potęga i twoja chwała i twoja jakaś zwierzchność tu na ziemi niewiele dla mnie znaczy. I Bóg czasami będzie kruszył twoje serce, które będzie pyszne, będzie kruszył moje serce i często to robi, dlatego, że ono jest pyszne i będzie mi pokazywał, zobacz, tak niewiele znaczysz. I przestań się motać, przestań sobie udowadniać, czy komuś dookoła, jak ważny jesteś, bo to jest nieprawda. W moich oczach jesteś ważny, ale tylko przez wzgląd na mojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wiemy, że przez Jezusa Chrystusa staliśmy się kapłanami. Staliśmy się królewiczami. Wiecie, nikim znaczącym na świecie, ale w oczach Bożych przez Jezusa Chrystusa staliśmy się królewiczami. Druga rzecz, którą Bóg mi pokazał w tej historii, to są przyjaciele Namana, czyli jego słudzy. Wiemy o tym, że on kiedy się zdenerwował, kiedy powiedział, że jedzie stąd do swoich rzek, to ci słudzy jego powiedzieli, panie, spróbuj, co ci szkodzi? Nie masz nic do stracenia. Oni go zachęcali. I to jest podwójna zachęta dla nas. Po pierwsze taka, żeby otaczać się ludźmi, którzy będą gotowi do tego, żeby nam pomóc, żeby nas wesprzeć czasami dobrym słowem, dobrą radą, ale po drugie też, żeby wzmacniać tych, którzy potrzebują tego wzmocnienia. Ponieważ bardzo często będzie tak, że będziemy upadać, będziemy myśleć, nie, ja dalej nie idę, ja po prostu już nie mam siły i chcę się poddać. I kiedy człowiek jest sam, nawet Biblia o tym wiele razy mówi, kiedy człowiek jest sam, to prawdopodobnie podejmie taką decyzję i powie, dobra, odchodzę, bo nie mam szans. Dlatego my wszyscy potrzebujemy społeczności, dlatego potrzebujemy przyjaciół, którzy są wierzący przy powieści Salomona. Dobrze jest dwóm, lepiej jest dwóm niż jednemu, bo kiedy jeden upadnie, drugi pomoże mu wstać. To jest prawda, bardzo tego potrzebujemy. Tak jak Naaman potrzebował, on gdyby nie to, nie byłoby tego uzdrowienia, nie byłoby tych historii opisanych w Biblii, nie byłoby jego wdzięczności dla Boga. Gdyby nie ci ludzie, którzy byli z nim. Więc dzisiaj do was, Kościele, do nas, Kościele Boże mówię, zachęcajmy się wzajemnie. Kiedy widzisz, że jeden upada, że ci brakuje sił, nie ma ani mów, trudno, w takim razie on musi odpaść, bo to tak nie jest. Po prostu pełni miłości idźmy i zachęcajmy siebie nawzajem. Dlatego, że my też czasami tej pociechy będziemy potrzebować i żeby był dookoła nas ktoś, kto ją przyniesie. I to jest druga historia, druga rzecz, którą widziałem w tej opowieści, która bardzo mnie dotknęła. I kolejna, myślę, że akurat w kontekście tego, o czym chcę dzisiaj mówić, to najistotniejsza, to jest ta mała dziewczynka. Tak mało o niej jest w Biblii. Tylko jeden werset o tej małej dziewczynce, tak? Nie, są dwa wersety mówiące o niej. Na całą Biblię są dwa wersety mówiące o tej dziewczynce. Ale zobaczcie, ale co? Mała dziewczynka, która gdzieś kiedyś została porwana, uprowadzona, naprawdę ja nie mówiłem o tym tutaj? Dzięki synu. No, widzę ludzi. Ta mała dziewczynka, która została uprowadzona przez państwo islamskie na przykład dzisiaj, nie? Boko Haram, czy jakieś inne tamte w Afryce. Ona została uprowadzona i miała w sobie jeszcze tyle chęci i nadziei, żeby powiedzieć o żywym Bogu, żeby powiedzieć o proroku, a tak naprawdę ona wskazywała na Boga. Ona nie siedziała, nie umartwiała się, mówiła, jaka jestem biedna, porwana, jaka jestem w strasznie trudnej sytuacji, ale ona wskazywała i powiedziała, wiesz co, jest dla ciebie nadzieja. Ja jestem tutaj na obcej ziemi, ale tam gdzieś jest człowiek, który tobie może pomóc. I moje pytanie, które zadałem w przemyśle, które zadam także dzisiaj, jeżeli wam jeszcze nie zadawałem, co nasze dzieci, co nasi bracia pastorzy, sympatycy czy zborownicy powiedzieliby, gdyby doznali tragedii w postaci uprowadzenia, czy mówię o jakichkolwiek innych rzeczach. Teraz to jeszcze dla nas jest obce być może, ale kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu, jak ta dziewczynka, czy będziemy mieli siłę, czy jak Józef w więzieniu, który się znalazł, pan to o tym mówiłem na pewno, który przyszedł do swoich współwięźniów i zobaczył, że oni są zmartwieni. No goście siedzą wszyscy w więzieniu, on sam też jest w więzieniu, niesłusznie skazany, a nagle zobaczył, mówi, widzę, że jesteście smutni, co się wam dzieje? On miał taką siłę, tak widział w ludziach. Tak samo ta dziewczynka. I ona powiedziała, że jest nadzieja. O czym my będziemy mówić, kiedy znajdziemy się w trudnym położeniu? Czy będziemy narzekać, jak Bóg mógł do tego dopuścić? Czy powiemy, jest żywy Bóg, który może pomóc? Tak jak ta mała dziewczynka, nic nieznacząca. Tak naprawdę to epizodycznie pojawiła się w Słowie Bożym, ale jaki miała ogromny wpływ na życie tego człowieka, Namana, na życie ludzi, którzy byli z nim, jego sług, którzy też widzieli ten cud Boży, jak i później przez kolejne pokolenia, tysiące lat, aż do nas, którzy możemy się budować tą historią i postawą tej dziewczynki. Bóg wybrał coś słabego. I postawa tej dziewczynki jest dlatego dla mnie szczególna, że my pracujemy z dziećmi i tak sobie myślę, czy dzieci nasze, które kiedyś gdzieś tam po obozach czy po Royal Ledge znajdą się gdzieś w trudnym położeniu, czy one powiedzą, jak ktoś się zapyta, jak tam było u was, powiedzą, a fajne mieliśmy zbiórki, czy tak fajne obozy, mieliśmy czasami dobre jedzenie, było naleśniki, czy powiedzą, że wiesz co, jest żywy Bóg. I to jest to, co pamiętam stamtąd, że jest żywy Bóg, który ma moc. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. To jest esencja naszego chrześcijańskiego życia. Jak mówimy o Konstytucji, to mówię i o tym, że sensem naszego życia i naszego istnienia tutaj na ziemi jest to, żeby rozkoszować się Panem, ale także, żeby głosić tą nowinę dalej. I ta dziewczynka o tym wiedziała. Ona powiedziała o tym i przekazała tą wiadomość dalej. I takim sercem tego, sercem czy taką esencją tego, jak ja czuję tą słabość tej dziewczynki, jak i naszą słabość, niech będzie wydarzenie, które miało miejsce, kiedy Jezus był w świątyni. Ono jest zapisane w Ewangelii Marka, 12 rozdział, 41 werset. I tytuł, ten taki napis, co ktoś tam dodał, ci, którzy analizowali Pismo Święte, tłumaczyli, to jest Wdowi Grosz, czyli znamy dobrze tę historię. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, mowa o Jezusie, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I ostatnio słyszałem, ja nie wiedziałem o tym, ale słyszałem, że w świątyni, tam gdzie właśnie zgromadzali się ludzie, było kilkanaście tych takich dużych skarbonek, czy skarbów, czy jak to się nazywało, skarbców, do których ludzie mogli wrzucać swoje ofiary. Tam przy każdym wyjściu gdzieś tam, czy przy placach, czy gdzieś to stało. W każdym bądź razie ten człowiek, który mówił o tym, tam gdzie znał akurat Biblię i te historie gdzieś przez historyków tłumaczone, mówił, że ci zamężniejsi, zamożniejsi, bogaci robili to w taki sposób, że przechodzili przez wszystkie po kolei i do wszystkich wrzucali jakieś tam kosztowności, jakieś pieniądze, tak żeby ich wszyscy dobrze widzieli, nie? Że oni to robili. Nawet przed niektórymi trąby grały, to też jest napisane, żeby ogłosić, że on idzie dawać swoją daninę, nie? Żeby wszyscy dobrze widzieli. Ale gdzieś tam po cichu zakradła się jakaś kobieta i Jezus musiał swoich uczniów przywołać, tam nie chciał krzyczeć na pół świątyni, ale zawołał ich i powiedział, zobaczcie, ona wrzuciła więcej niż pozostali. I musiał jeszcze im wytłumaczyć, dlaczego tak myśli. Pewnie się dopytywali, jak to panie. Ale dzisiaj chcę wam coś powiedzieć. To o niej pozytywnie Jezus mówi w tej historii. To oni, o tych, którzy dawali więcej, większe ilości pieniędzy, Jezus tak naprawdę powiedział tak, oni tam dają, bo im zbywa. Ale na tą kobietę zwrócił szczególną uwagę. I też przez 2000 lat na całym świecie, gdziekolwiek jest Biblia przetłumaczona, gdziekolwiek jest dostarczona, mówi się o postawie tej jednej kobiety, która gdzieś przyszła i tylko ostatnie być może pieniążki, które miała, ale z głębi serca wrzuciła, bo chciała w ten sposób wspomóc świątynię, ofiarować to Bogu. I Bóg, Jezus Chrystus, tak ją wywyższył, tak ją bardzo docenił. I chcę nam dzisiaj powiedzieć analogię do tego, że tak jakoś szczególnie mi to przyszło, kiedy byliśmy na spotkaniu z pastorami, kiedy ja patrzyłem na tych wszystkich pastorów, wiecie, my raz do roku jeździmy na takie spotkanie, akurat teraz na majówce byliśmy i tam no w sumie chyba 140 osób czy 150 z całego okręgu wschodniego pastorzy, są liderzy i starsi, którzy usługują w zborach. I tak patrzyłem na nich i właśnie jakoś tak myślałem, bo miałem jeden dzień mieć usługę i myślałem, o czym ja bym tym ludziom powiedzieć. I normalnie tak siedziałem i nagle wdowi grosz. I tak bardzo Bóg mnie dotknął i pokazał mi kilka osób, które tam siedziały akurat wtedy, że one tego potrzebują. Naprawdę no, rzadko tak miewam, ale tak wtedy miałem. I dzień przed moją usługą człowiek, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, taki pastor z chyba 60 albo 70-letnim stażem pastorskim, on miał słowo i akurat, słuchajcie, czyta historię o wdowym groszu i tak dużo właśnie powiedział o wdowym groszu i sobie się, zabrał mi, ale to wiem, że Duch Święty tak kierował, dlatego że ja mogę akurat powiedzieć o czymś innym jeszcze, ale wiem, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego że byli wśród nas tam, tych pastorów, ludzie, którzy prowadzą większe zbory, 200-300 osobowe, a byli ludzie, którzy, tak jak powiedzmy nasz brat pastor prowadzi zbór, gdzie nie wiem, 10-20 osób uczestniczy. I sobie pomyślałem, jak oni się czują tak naprawdę? Jak oni się czują w porównaniu do tych właśnie z tych dużych zborów? I sobie myślę, no przyjeżdża taki, on opowiada o tym, że miał chrzest ostatnio, że ochrzcili 20 osób, że powiedzmy dziesięciny zbiera takie. No to wiecie, no pastorzy sobie o różnych rzeczach rozmawiają. O takich, który mam tam, niekoniecznie nas to może nawet interesować, ale pastorzy wymieniają się swoimi doświadczeniami. A tamten jeden pastor ze zboru w Brylicach, to tylko może powiedzieć, kto ostatnio umarł. Bo tam zbór jest taki średnia wieku 70 parę lat. I naprawdę jedyne nowości, jedyne co tam się nowego wydarza, to ktoś umiera, nie? I sobie myślę, jak ten człowiek się musi czuć? I w porównaniu właśnie, porównując się do innych. I wtedy Bóg mi tak szczególnie dotknął i pokazał, Rafał, dla mnie to są cenni ludzie. To są ci cenni ludzie, którzy oddają wszystko, co mają, którzy nie szukają poklasku, którzy nie czekają na próżną chwałę, ale którzy są wierni w tym, co robią. I dzisiaj ja szczególnie, bracie pastorze, do Ciebie chciałem, ale także do Was wszystkich, którzy jesteście tutaj uczestnikami tej społeczności, chcę powiedzieć, że Bóg widzi Wasz wdowi grosz. Dla kogoś z zewnątrz to jest wdowi grosz, dla kogoś z zewnątrz to jest niewiele. Bracie pastorze, że Ty prowadzisz ten zbór, ktoś może sobie pomyśleć tam powiedzmy w Warszawie, czy chociaż nawet w Krakowie, że to jest tak mało znaczące. Przecież ci ludzie by sobie pojechali do innych zborów w okolicy i byłoby dobrze. Czy to jest tak potrzebne? Ja chcę powiedzieć na zachętę i ku pokrzepieniu, że Bóg widzi, Jezus Chrystus widzi to jako ten wdowi grosz. Dla kogoś mało, dla kogoś nic znaczącego, ale On widzi, że w tym jest serce. I to dotyczy każdego z nas, nie tylko pastora, bo pastor akurat w tej sytuacji zborowej, ale każdy z Was, być może wydaje Ci się, że przychodząc na to miejsce, tak niewiele dajesz z siebie. Cicho śpiewasz, nie potrafisz nawet się dobrze pomodlić składnie, ale będąc tutaj, dokładasz ten grosz do tej skarbony. Naprawdę. I Jezus Chrystus docenia to i widzi. Widzi to bardziej niż tamte tłumy, które się zgromadzają gdzieś i którzy tak naprawdę robią to z łatwością. Oni, wiecie, są pastorzy, ja nie krytykuję pastorów, to broń Boże, nie o to chodzi. Ale są tacy, którzy prowadzą kilkuset osobowe zbory, oni dostają pensje, oni przychodzi więcej ludzi, no to pewnie dostaną podwyżkę, albo dostaną kolejnych ludzi, którzy mogą im pomóc, kolejnych starszych, kolejnych liderów, mogą sobie wybierać, a więc to ty mi się nie podobasz na lidera, weźmy sobie tego, bo mają z czego wybierać. I tak naprawdę ich służba jest odpowiedzialna, jest trudna, ale tak naprawdę nie wymaga aż tyle poświęceń, co służba w mniejszym gronie, w mniejszej społeczności. Ale Jezus widzi to. I widzi to, że jako naprawdę wkład całego serca. I to jest tak naprawdę to podsumowanie i to sedno, do którego chciałem dojść, że nieważne, że Tobie się wydaje, czy mi wydaje się, że jesteśmy kimś nieważnym, kimś tak mało znaczącym na tym świecie. Ta kobieta prawdopodobnie o sobie myślała, wiecie, że tak naprawdę jest to niewiele warto. No pomyślcie sobie. Tak jak ten celnik, który przyszedł do świątyni też i modlił się gdzieś z tyłu i mówił: Boże, jestem niegodny, żeby stać przed Tobą. A ten bogacz, który tam wszedł, mówi: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten celnik. I też Bóg wejrzał na tego ukorzonego, na tego skruszonego. Więc jeżeli dzisiaj postawa Twojego serca jest, że jestem tak mało znaczący, to chwała Bogu, to z tego się cieszę. Bo o tym apostoł Paweł mówi, że właśnie takich upodobał sobie Bóg. Więc dzisiaj moje słowo jest tylko kierowane ku zachęcie. Jeżeli myślisz, że mało znaczysz, że mało znaczy Twoja służba, to chcę Ci powiedzieć, Twój grosz ma znaczenie. I Jezus Chrystus widzi Twoje serce, widzi Twoje życie, nie jesteś Mu obojętny i mało tego, On Ciebie wybrał. Właśnie takiego. Właśnie takiego mało znaczącego. Dla Niego jesteś ważny i jesteś blisko Jego serca.